Dzień dobry. Przy mikrofonie Zbigniew Pacholik. Zapraszam do wysłuchania kolejnego podcastu na portalu lublin112.pl. Tym razem przeniesiemy się w czasie do początku lat 60. XX wieku. To czas zimnej wojny. Zejdziemy do podziemia, do tajnego schronu przeciwatomowego w Lublinie. Naszymi przewodnikami po tym obiekcie będą Konrad Woźniak i Dariusz Wierzchowski, którzy postanowili niedawno udostępnić schron i uruchomić tu muzeum i nowoczesną strzelnicę.
Znajdujemy się na strzelnicy pod nazwą Schron.
Ale znajdujemy się ileś metrów pod ziemią.
Dosłownie to nie wiem ile metrów, bo jesteśmy częściowo pod ziemią, częściowo nad ziemią. Konstrukcja budynku jest tak zaprojektowana, że ściany i stropy są grubości od 60 do chyba do metra, jeżeli dobrze pamiętam.
Ale tutaj z tego co pan mówi jest strzelnica. A co kiedyś w tym budynku się znajdowało?
Kiedyś w tym miejscu był schron doraźny dla mieszkańców Lublina.
A nad schronem co było?
Zakłady tytoniowe, które produkowały tytoń i nie tylko, ale o tych nie tylko to nie możemy za bardzo powiedzieć.
Znajdujemy się w kompleksie starych zakładów tytoniowych w Lublinie. Tak jak już Konrad wspomniał, zakłady produkowały tytoń, papierosy, ale właśnie nie tylko. Ale o tym chcielibyśmy opowiedzieć, jak już przyjdziecie do nas pozwiedzać. Zdradzimy tą tajemnicę już na miejscu. Może niektórzy wiedzą, czym zajmowały się zakłady oprócz produkcji papierosów, natomiast dlaczego zakłady tytoniowe były zakładami strategicznymi dla obronności w kraju.
Schron pod zakładami tytoniowymi, to trochę tak brzmi dziwnie.
No właśnie dlatego dziwnie, dlatego, że zakłady były strategiczne. Dlaczego? Zapraszamy, zobaczycie.
To ile osób w tym schronie mogło tutaj przebywać?
Schron jest przewidziany na około 170 osób do przebywania, plus część schronu dowodzenia, w którym właśnie się znajdujemy.
To niezbyt wiele, jak na kilkuset tysięczne miasto.
Ale ten schron był tylko dla pracowników zakładów tytoniowych, tego zakładu strategicznego, że tak będziemy to nazywać.
Jak to się stało, że postanowiliście akurat w tym miejscu robić biznes pod nazwą Strzelnica?
Totalny przypadek. Szukając miejsca na nową strzelnicę, bo chcieliśmy zrobić z moim wspólnikiem nową, nowoczesną strzelnicę, szukaliśmy nowego miejsca. Oglądając magazyny, w których można było zrobić strzelnicę, oprowadzający zarządca budynku, pan Krzysztof, dziękujemy panie Krzysztofowi za to, od niechcenia zapytał, a czy chcecie zobaczyć schron? To, że od małego pasjonuje się militariami, takimi budowlami i historią, jak najbardziej. No więc otworzył nam drzwi, spodziewając się wchodzą do schronu. Spodziewałem się zatęsłego powietrza i zapachu pleśni i grzyba. Natomiast po otwarciu drzwi okazało się, że powietrze jest suche i nic się nie dzieje i otwarła się nam historia, którą mam nadzieję reaktywować.
I w ten sposób podjęliście decyzję o wydzierżawieniu czy podnajmie tych powierzchni pod ten pomysł biznesowy.
Znaczy, jak obejrzeliśmy ten schron, już wiedzieliśmy, że to jest to i wiedzieliśmy już, jak będzie wyglądać ta strzelnica. Wyposażone są w podwójną zasuwę, tak zwaną. One da się otworzyć z zewnątrz i z wewnątrz. Żeby otworzyć te drzwi, musimy odsuwać o rygle, odryglować je właśnie dwoma zasuwami, czyli raz, dwa. I wtedy mocnym szarpnięciem jesteśmy w stanie je otworzyć. Wchodząc do schronu, mamy śluzę, która chroni nas w czasie skażenia, w czasie zagrożenia epidemiologicznego, czy radiologicznego, czy ataku chemicznego. Śluza jest zamykana. Żeby wejść do schronu, musimy przejść przez prysznicę, gdzie musimy zdjąć ubranie, poddać się kąpieli odkażającej i dopiero czystym wejść na teren schronu. Zmyć sobie z siebie wszystkie, czy to chemiczne, czy radiologiczne cząstki, które mamy na sobie. No to wchodzimy, zapraszam.
Ten sprzęt, który tutaj widzimy, to są już obiekty zabytkowe.
Tak, jak najbardziej. Tutaj w tym miejscu chcemy stworzyć takie mini muzeum właśnie związane z tym, czym był schron. Czyli tutaj jest zgromadzone maski gazowe, hełmy, strój ochronny przeciwchemiczny. Tutaj braliśmy prysznic i czyści wchodziliśmy już na teren schronu. Pomieszczenie nazywa się kąpielisko odkażające, gdzie jest oryginalne drzwi, oryginalne oznaczenie tego pomieszczenia z lat 60. Nie wiemy z którego roku, znaczy mniej więcej wiemy z którego roku, ale to zaraz powiem dlaczego wiemy. Nie ma planów tych budynków, dlatego że budynki były tajne. Tak jak już wspomnieliśmy na początku, budynki były, cały kompleks jest specjalnym, strategicznym dla obronności kraju.
Rozumiem, że w tym muzeum schron za wiele nie będziecie zmieniać, no bo tutaj wiele oryginalnych elementów zostało. Nawet chyba te pomalowane pomieszczenia są takie z real socjalizmu.
Tak, tutaj jeśli chodzi o cały schron, staraliśmy się utrzymać go w jak najbardziej zbliżonym stanie. Praktycznie on jest w stanie takim, którym był w 62 roku, oddany do użytku. Także nie będziemy tu nic zmieniać, natomiast będziemy dokładać, jeśli na etapie pozyskiwania kolejnych eksponatów do naszego muzeum, czyli jakieś liczniki Geigera. Generalnie chcemy jeszcze więcej eksponatów sobie tu zgromadzić, tak żeby mieć co pokazać młodzieży czy ludziom zainteresowanym.
Czyli powiedzmy, jeżeli będą chętni, to nie będą koniecznie musieli korzystać ze strzelnicy, będą mogli przyjść wyłącznie po to, żeby przejść się po tych pomieszczeniach schronu i zobaczyć, jak to kiedyś było.
Tak, jak najbardziej. Możemy przyjść sobie w niedzielę po południu, zobaczyć, jak wyglądał schron z lat zimnej wojny, bo 62 rok, wtedy, kiedy powstał ten obiekt, to jest środek zimnej wojny. Kolejnym pomieszczeniem jest centrala telefoniczna, w której umieszczona jest recepcja naszej strzelnicy.
Ktoś, kto przychodzi sobie właśnie, żeby postrzelać, czy w ogóle pozwiedzać, to rejestruje się przy pomocy tego właśnie tableta w naszej aplikacji. Moja strzelnica wpisuje swoje dane, pokazuje dokument tożsamości zdjęciem i już jakby jest dalsza procedura związana z wyborem i doborem pakietu strzeleckiego, który chce sobie dana osoba wykupić.
Kolejnym pomieszczeniem, które napotykam, to stare pomieszczenie, gdzie ładowano akumulatory. Akumulatory w tamtych czasach to nie były litowo-jonowe akumulatory bezpieczne, tak jak są teraz, tylko były to normalne, duże akumulatory kwasowe, które podczas ładowania wytwarzały wodór. Wodór, jak ktoś uważał na lekcjach chemii, po odpowiednim stężeniu z powietrzem potrafił samoczynnie dojść do eksplozji, a wystarczyła naprawdę mała iskra, żeby ta eksplozja nastąpiła. W tym momencie w tym magazynie to pomieszczenie nie będzie tak ogólnodostępne, dlatego że jest tam zamontowany magazyn broni i amunicji, którym dysponujemy. Natomiast dla naszych potrzeb wywiadu czy podcastu zapraszam. Drzwi, oryginalne drzwi, które są zamontowane w pomieszczeniu akumulatorowni, to są właśnie te drzwi, które ważą koło tony. Są to betonowo-stalowe drzwi, zamykane na zamek śrubowy dość szczelnie. Chodzi o to, że jeśli nastąpi niekontrolowany wybuch w pomieszczeniach akumulatorni, tamto pomieszczenie zostanie zniszczone, natomiast nic nie stanie się dalej w pomieszczeniach ludziom, którzy są akurat przebywają w schronieniu, w naszym schronie przebywali. Także dość ciekawy eksponat, bardzo, bardzo ciężkie, solidne drzwi. Był pomysł, żeby je zdemontować, natomiast nie zgodziliśmy się i właściciel budynku nam je zostawił. Przechodzimy sobie dalej i napotykamy pokój gońców. Gońcy, którzy dostawali informacje, meldunki, które musieli sobie przenieść albo na teren zakładu, albo poza teren zakładu, jeśli padłaby łączność standardowa, która wtedy była używana. W tym pokoju gońców urządziliśmy dość ciekawe pomieszczenie, tak pieszczotliwe, nazwane pokój babci, a jest to poczekalnia dla klientów. Zapraszam.
A dlaczego pokój babci?
Ale jak zapalę światło, to się zaraz okaże.
Faktycznie, są tutaj takie meble z epoki.
Tak, tak, wszystkie meble są...
Z epoki PRL-u.
Z epoki PRL-u z lat 60-tych, 70-tych.
No co my tutaj mamy?
Mamy szafkę przedpokojową, bardzo, bardzo fajną, z dużym lustrem. Stolik z bardzo, bardzo dużym połyskiem. Stolik z żyłkami pod telewizor, szukamy telewizora Rubin. Lampka z bardzo klimatycznym kinkietem, wersalka, żeby można było wygodnie sobie tutaj poczekać. I oraz kredens, taki standardowy kredens, gdzie w większości mieszkaniach był ten kredens. A w kredensie za szkłem szklanki w koszyczkach, już mało spotykane. Natomiast u nas będzie można wypić kawę i herbatę z szklanki z koszyczkiem. Zapraszamy. I są dużo innych gadżetów.
Obraz, który tutaj widzę nad tym regałem, może nie jest tej epoki, ale to już dla naszych słuchaczy pozostawiam zaspokojenie ciekawości. Niech sami sprawdzą, co ten obraz z niewiastami tutaj przedstawia.
Tak, tak, zapraszamy. Drugi obraz to jest takie okno nasze na świat. Wiadomo, że nie ma tu okien, ale piękny krajobraz i mamy jeszcze parę pustych ścian do zagospodarowania. Także tutaj, w tym pomieszczeniu, po zarejestrowaniu się, czekamy na instruktora, który nas poprosi, żebyśmy po prostu zaprowadzili nas, żebyśmy dalej kontynuowali naszą przygodę ze strzelectwem. Kolejne miejsce, w którym jesteśmy, jest to pomieszczenie telefonistów. Są tu zlokalizowane 3 budki telefoniczne, zamykane osobno, gdzie siedzieli telefoniści, którzy odbierali meldunki z zewnątrz, przekazywali je przez okno, którego w tym momencie nie ma, bo musieliśmy je zamurować, albo do gońców, żeby przenieśli dalej, albo do sali obok, do której za chwilę przejdziemy. Także to w tym momencie pomieszczenie jest zaadoptowane przez naszych instruktorów.
No, ten sprzęt, który widzę tutaj na półce, to jest raczej współczesny.
Tak, tak, to są nowoczesne radiostacje, które każdy z naszych instruktorów będzie miał przy sobie, tak żeby było łatwo można było skomunikować się z obsługą, która w tym momencie nie prowadzi strzelań w celu pomocy, czy wezwania pomocy, czy zakomunikowania. No, zabrakło mi amunicji, przynieść, klient bardzo dużo chce strzelać. I tak się często dzieje.
Tak, powierzchnie tutaj są dosyć duże, korytarze długie i tak jak ktoś chodzi przez dłuższy czas, to nogi mogą boleć.
No jest to spory obiekt, natomiast to jest tylko część oryginalnego obiektu, który był w schronie. Dlaczego? My jesteśmy w schronie dowodzenia. Natomiast po drugiej stronie budynku, po drugiej stronie tej części był schron dla pracowników. I tam faktycznie mogło się zmieścić około 170 do 200 osób obsługi budynku. Przechodzimy dalej do najciekawszej sali, która jest. Jest to sala operacyjna. Zapraszam.
Do zabiegów medycznych?
Tam były podejmowane różne narady, operacje. Jest jeden gadżet, który wskazuje na to, że ta sala również mogła być salą operacyjną. Zapraszam.
W sensie medycznym.
W sensie medycznym. Jest to największe pomieszczenie z największym echem, jak to słychać, dlatego że ściany są dość grube, betonowe. Tu siedział sztab ludzi, którzy decydowali o dalszych losach, co robimy. Natomiast tak jak już wspominałem, duży, największy stół, który jest w tej sali, który ma około 2,5 metra, to jest stół operacyjny, na którym można było robić zabiegi medyczne ratujące życie poszkodowanym w wyniku nalotu czy innych skutków konfliktu. Co się znajduje tutaj? Oczywiście rzeczą, która była wszędzie wtedy powszechna, jest to orzeł bez korony. Następnie mapa 49 województwami. Oryginalne stoły z lat 60. naprawdę są niezniszczone. Jeśli ktoś kiedyś był w stołówce pracowniczej, to sobie to przypomni, jak to kiedyś wyglądało, jak wyglądały krzesło z lat 60. i stołówka pracownicza. Najciekawszą rzeczą, która jest w tym, jest obraz wielkości 3 metry na półtorej, który przedstawia skutki wybuchu jądrowego bomby 20-kilotonowej na miasto Lublin. Na dole są kontury Lublina, grzyb atomowy, który mówi nam, jak bardzo będzie zniszczone nasze miasto po takim ataku. A mówi nam o tym, że 450 metrów od epicentrum wybuchu praktycznie nie będzie nic. Będzie, wyparuje wszystko, do 1600 metrów też nie będzie nic, będą duże pożary, zniszczenia. Natomiast do 11 kilometrów jesteśmy bezpieczni, że umrzemy tylko na skutek choroby popromiennej. Bardzo ciekawa grafika z lat 80. Warto. Ta grafika będzie się powtarzać w naszych materiałach reklamowych. No jeszcze zapraszam, żebyście sami to zobaczyli. Kolejnym pomieszczeniem, jakie będziemy sobie oglądać, jest to wyjście zapasowe. Jest to jedno z najważniejszych pomieszczeń, jeśli chodzi o budowle schronowe. Budowla schronowa, oprócz normalnego wejścia, musi być wyposażone co najmniej jedno wyjście ewakuacyjne. Zapraszam. I tak jak widzimy, wyjście ewakuacyjne zostało zlokalizowane w tylnej części tego pokoju. Przypomina do złudzenia drzwi, którymi wchodziliśmy. Jest to też solidne stalowe drzwi, które można otworzyć tylko z jednej strony, czyli od wewnątrz pokoju, tylko że są w miniaturowej wersji. O ile tamte drzwi, których wchodziliśmy, mają 2,5 metra na 1,20 m, te mają 80 cm wysokości, szerokości na 1,60 m. Prowadzą do tunelu, którym jesteśmy w stanie wydostać się w budynku na około 100 metrów poza obrys budynku. Chodzi o to, że jeśli nawet budynek zostałby zbombardowany i całkowicie pogrążony w gruzach, to budynek nie jest w stanie zawalić, także mamy szansę ewakuacji. Pomieszczenie, oprócz tego, że jest wyjściem ewakuacyjnym, ono było używane jako gabinet dyrektora zakładu czy osoby dowodzącej całą obroną tego miejsca. I tak jest ten pokój zaaranżowany. Właśnie jest biurko z lat 60., szafa stalowa na dokumenty tajne i niejawne, po piersi pewnego pana. Zresztą przyjdźcie sami, zobaczycie.
Tak, imponująco. Ciekaw jestem, jak wam się udało te wszystkie eksponaty tutaj zgromadzić, jeśli chodzi o meble.
Biurko akurat kupiliśmy od przemiłej pani z ulicy Lwowskiej. Dała ogłoszenie. Generalnie jesteśmy co tydzień na Pchlim Targu, co miesiąc na Giełdzie Staroci. Tak jak mówię, pozyskujemy gadżety z tych lat od znajomych, od przyjaciół, którzy oglądają i mówią, o, jak coś takiego mam. U mnie się to kurzy marnuje, a wam się przyda. Także źródeł pozyskiwania tych wszystkich telefonów bakelitowych, na przykład telefon bardzo ciekawy z tarczą, bez możliwości wysyłania SMS-ów, też dostaliśmy od znajomego.
I jeżeli nasi słuchacze mają jeszcze takie pozostałości z czasów PRL-u, meble czy cokolwiek innego, jakieś wyposażenie biurowe, śmiało dzwońcie tutaj do strzelnicy schron, oni przyjadą i odbiorą.
Tak. Zbieramy takie rzeczy, chcemy je uratować po prostu. Nie to, że jesteśmy zbieraczami po prostu starych rzeczy, ale chcemy po prostu uratować je, pokazać ludziom, bo jeśli młody człowiek pyta, co to jest to z klawiszami i gdzie ma wejście USB, no to my tłumaczymy, że maszyna do pisania nie miała wejścia USB. Ciekawostką taką jest z tego miejsca schron dowodzenia, gdzie miało być zgromadzonych paręnaście osób, wyposażony był w jedno gniazdko elektryczne. Tylko jedno. Było w pokoju operacyjnym i było tylko jednym gniazdkiem elektrycznym. Czyli w latach 60. ludzie potrafili się obyć bez różnych gadżetów, które generowały zużycie energii elektrycznej. A akumulatory służyły tylko do oświetlenia tego miejsca. Zapraszam do ostatniego pomieszczenia. Jest to pompowentylatorownia. W pełni działający system wentylacji i filtracji powietrza. Może wyłączymy, bo będzie nam przeszkadzał. Z tyłu za urządzeniem jest czerpnia powietrza, bo jest dość ciekawym rozwiązaniem. Hydraulicy, którzy zmieniali nam rury w pomieszczeniach łazienki, zapytali się, gdzie prowadzi ta rura, czy macie tam jakiś zlew? Mówię, nie mamy tam żadnego zlewu, jedyny zlew to jest tylko w łazience. Słuchajcie, bo tam jest rura z wodą. No to zaczęliśmy szukać, gdzie może być zlew, którego nie ma. Okazało się, że w czerpni rura ta z wodą zamontowana, doprowadzona jest do czerpni powietrza, gdzie jest deszczownica, która robi mgiełkę i całe powietrze, które jest podawane dalej do urządzenia filtracyjnego, jest wstępnie filtrowane z zarazków biologicznych przez właśnie mgiełkę. Dopiero za mgiełką jest czerpane powietrze już w miarę czyste do filtrów węglowych, które miały za zadanie odfiltrować powietrze, czyste powietrze tutaj przekazać z zagrożenia z radiologicznego i chemicznego, filtry węglowe. Jeśli zabrakło prądu, urządzenie jest wyposażone w korby, które umożliwiają nam ręczne filtrowanie i doprowadzanie powietrza.
Trzeba mieć trochę siły.
Żeby się rozpędzić, tak.
Z słychać jakiś taki sygnał, jakby alarmowy.
Tak, tak, takie złudzenie, ale to jest pompa, która właśnie ręcznie pompuje powietrze dalej, podaje do pomieszczeń, bo system wentylacji rozprowadzony jest po każdym pomieszczeniu. Część pomieszczenia została przez nas zaadaptowana do pracowni mini rusznikarskiej, warsztatu rusznikarskiego. Jeśli któryś z naszych członków czy strzelających ma własną broń, chce ją tutaj wyczyścić, nie chce brudzić stołu żonie w domu, bo nie narażając się na gniew, może to zrobić sobie w tym pomieszczeniu. Czy jest jakiś problem z bronią, pomożemy naprawić, jeśli jesteśmy w stanie. Także po to pomieszczenie zrobione jest. No i ostatnia rzecz, jest to wyjście ewakuacyjne również, już współczesne, ze względów bezpieczeństwa musieliśmy zamontować i wychodzi sobie bezpośrednio na zewnątrz budynku.
Niezależnie od funkcjonującej strzelnicy będzie można te pomieszczenia tego schronu zwiedzać. Czy to będzie jakiś kustosz, który będzie oprowadzał pojedyncze osoby czy grupy? Czy po prostu będą to pomieszczenia takie otwarte i każdy, kto kupi bilet, będzie mógł je sobie zobaczyć?
Oczywiście, każdy może przyjść, niezależnie. Jeśli nie chce strzelać, może sobie przyjść, zobaczyć, jak wyglądał schron, jak wyglądały pomieszczenia z lat 60. Natomiast zostanie oprowadzony i przez naszych instruktorów. Każdy z naszych instruktorów zna historię tego miejsca. Doskonale wie, co było wcześniej. Sam przemalowywał ściany, bo żeśmy razem tutaj to rewitalizowali to miejsce. Także opowie, co było w pomieszczeniach, jak wyglądało życie, bytowanie w takim miejscu.
Strzelnice, generalnie jakby osie strzeleckie, mamy dwie tutaj, tak? Teraz właśnie jesteśmy w tej osi numer jeden. Oś numer dwa jest osią tutaj za ścianą, obok tu też przejdziemy i zobaczymy, opowiemy. Świeżutka farba jest, jak najbardziej, bo to tutaj jest nowy obiekt, tak? Jeszcze można powiedzieć nie bardzo jakby uczęszczany. Pomieszczenie również jest jakby wytłumione, wygłuszone. W taki sposób nawet i sprawdzaliśmy sobie tutaj ze wspólnikiem, nawet przy małym kalibrze, jak strzelimy, jest taka chłonność tego dźwięku, że nawet nie ma jakiegoś tam podrażnienia bez chroników słuchu, ale tak żeśmy zaprojektowali ten obiekt, te osie, żeby ten dźwięk stąd się nie wydobywał, ale też oddany strzał, żeby nie odbijał się od wszelakich ścian, czy sufitu, czy podłogi, tylko na bieżąco był kompensowany i wyciszany. Oś pierwsza jest to oś o długości 20 metrów. Na tej osi strzelamy, bawimy się, ćwiczymy z różnego rodzaju zadań taktycznych, ze strzelania dynamicznego. Oś pierwsza wyposażoną mamy w kulochwyt stacjonarny, główny, i oprócz tego mamy kulochwyty mobilne z różnymi przysłonami do jakby działań czy jakichś tam ćwiczeń taktycznych na przykład. Ale nie tylko, do jakby też i przysłony umożliwiają nam do jakby ćwiczenia strzelania dynamicznego na przykład. Możemy z różnych odległości tutaj strzelać, możemy tak sobie tutaj zamodelować tą oś z różnymi właśnie rodzajami przysłon, zasymulować różnego rodzaju pomieszczenia, ciasne, nieciasne. Też mamy zaprojektowane oświetlenie, które po prostu możemy również w półmroku, w całkowitej ciemności tutaj działać przy wsparciu jakiejś noktowizji, takimi jakby rozwiązaniami.
Przechodzimy sobie na drugą oś strzelecką, także akustyka nam się zdecydowanie zmieniła i takie charakterystyczne piknięcie jest to wtedy, kiedy instruktor otwiera nam drzwi. Wszystkie dostępne nasze osie są kontrolowane, kontrola dostępu. Nikt obcy nie dostanie się, jeśli jest prowadzone strzelanie, bo musi to wprowadzić go instruktor prowadzący strzelanie lub osoba, która zajmuje się strzelnicą. 5 stanowisk portowych, wyposażone w tarcze ciągi, wyposażone w monitory, które możemy oglądać wyniki naszych strzelań na dystansie 25 metrów oraz wyposażone właśnie w tarcze ciągi, jak wspomniałem, które troszeczkę głośniej. które umożliwiają nam właśnie transport tarcz z odległości 25 metrów, zmianę tarczy czy ocenę tarczy. Tarczniki możemy zaprogramować na różne odległości, czyli 10, 15, 20 i 25 metrów, tak jak wspomniałem, właśnie tutaj było troszeczkę krócej. Ta oś jest przeznaczona właśnie dla sportowców, którzy profesjonalnie zajmują się sportem strzeleckim i spełnia wszystkie wymagania i normy, jeśli chodzi o Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, jeśli chodzi o rozgrywanie wszelkiej konkurencji strzeleckiej, konkurencji kulowych.
A jeśli chodzi o korzystanie z tej strzelnicy, to jeżeli ktoś by sobie jakąś informację uzyskał o waszej ofercie i pomyślał sobie, nigdy w życiu nie strzelałem, warto byłoby spróbować. Czy ktoś taki, któremu przyjdzie taki pomysł do głowy i chciałby spróbować swoich sił, nic za bardzo o strzelaniu nie wie, nie potrafi się posługiwać bronią, czy ta strzelnica również jest i dla takiej osoby?
Oczywiście, ta strzelnica jest nie tylko dla takiej osoby, która w ogóle nie strzelała, czy w ogóle nie miała styczności z bronią, ale również dla dzieci od 8 lat. Posiadamy również taką broń, która umożliwia też zapoznawać się dzieciom w wieku już od 8 lat.
To nawet grupy zorganizowane mogą z państwem umawiać się na jakieś zajęcia szkoleniowe i później strzelanie.
Jak najbardziej tak.
Każdy może przyjść, każdy dostanie przeszkolenie, każdy pod opieką instruktora może przyjść. Dzieci do czy młodzież do 18 roku życia, niestety tutaj jest niezbędny opiekun. Natomiast osoba dorosła musi mieć dokument tożsamości, troszeczkę chęci i zapraszamy na naszą strzelnicę. Duży, szeroki wybór broni, także jest czym się bawić.
Że nasi instruktorzy, którzy tutaj będą jakby czuwać nad strzelaniem, to są osoby z ponad 10-letnim stażem takiego właśnie stanowiska. I to jest, myślę, dosyć ważna informacja, bo przez 10 lat to naprawdę dużo się nauczyli i dużo wiedzą, jak się zachowywać z różnego rodzaju charakterami, tak, które tutaj będą przychodzić.
Tak, rozmawiamy sobie o strzelaniu, o warunkach, ale jeszcze nie rozmawialiśmy o broni, o sprzęcie, którym dysponujecie. Jak można zobaczyć, jaki sprzęt oferuje firma na strzelnicy? Tutaj mamy co najmniej kilkanaście sztuk broni, różnej broni. Co to jest tak po kolei?
Na początku mamy broń krótką. Jeśli chodzi o różnych producentów broni krótkiej, naprawdę mamy dość szeroką gamę, jeśli możemy zaprętować i popróbować. Przyniosłem takie największe klasyki, czyli Glock, CZ-kę i najnowsze objawienie, które będziemy starać się promować na naszej strzelnicy, to są pistolety tureckiej firmy. W zależności od kraju, w zależności od języka, w Turcji mówi się na nich Janik, w Polsce Canik, a w Stanach Kanik. I te będziemy sobie promować, można u nas je wypróbować. Bardzo fajne, sportowe i bojowe pistolety w rozsądnych, budżetowych cenach z jakością, dość wysoką jakością. Tak jak wspomniałem, pistolety Glock, rewolwer Astra, 357 Magnum, no i broń sportowa. Klasyk, jeśli chodzi o broń sportową, krótką, to jest pistolet Margolin i CZ Kadet. W dalszej części jest to klasyczny Kałasznikow w wersji krótszej, ale mamy też normalny KBK KMS, czyli normalny Kałasznikow. Z tego każdy facet chce strzelić. Następnym karabinkiem jest to bardzo skrócona wersja karabinka AR-15, a nazywa się
GO2 z lufą pięciocalową, to jest krótka wersja.
Krótka wersja karabinka AR-15, zasilana amunicją 223 Remington, czyli 5,56 NATO. Kolejnym karabinkiem jest bardzo podobny, tyle że z dłuższą lufą AR-15 polskiej firmy Suweren. Jest z nami już parę lat. Bardzo dobrze strzela, bardzo, bardzo fajna broń, także brawa dla firmy Suweren. Strzelba automatyczna firmy CarArm K12, strzelba strzelająca amunicją 12x76, amunicją śrutową, natomiast strzelba strzelająca automatycznie.
Wygląda jak nówka, jakby jeszcze nie była używana.
No jest to świeży nasz nabytek, wygląda nowo, duży, fajny, po prostu nie trzeba za każdym razem przeładowywać. Też będziemy mieć najnowszą strzelbę firmy Benelli.
Tak, strzelba Benelli, dwa w jednym, czyli strzelba z przeładowaniem automatycznym i manualnym o długości lufy 14,5 cala.
stare karabinki TOS-12, do tej pory działające, bardzo dobre, trzymające parametry, jeśli chodzi o broń sportową, polecane dla nauki, dla szkół. Kolejną bronią, którą przyniosłem, jest to strzelba już nieautomatyczna, tylko którą trzeba przeładować za każdym razem, tak zwana pump action, czyli shotgun, tak zwana po polsku pompka. W wielu filmach ten model się pojawia. Żeby zaczęło działać, właśnie musimy charakterystyczne zrobić przeładowanie tej pompki, tej strzelby. Jeśli ja bym był przestępcą i ktoś za drzwiami zrobiłby coś takiego, to bym na pewno już nie chciał być przestępcą, tylko bym był zwykłym przechodniem, bym uciekł stamtąd. Do czego zmierzam? Był projekt w Sejmie naszym, żeby coś takiego jak strzelba śrutowa była na wyposażeniu każdego domu, mieszkania, do tak zwanego ochrony miru domowego. Niestety nie przeszło to. Strzela tą amunicją śrutową, znaczy strzela różną amunicją, między innymi śrutową. Fantazja tylko nas ogranicza, jakiej amunicji użyjemy sobie przy tej strzelbie. Tak jak już wspomniałem, mamy też część broni historycznej, PPS-y, PPS-y, Daktariewy, ale tutaj przyniosłem dwa takie najdłuższe, najciekawsze egzemplarze. Są to dwa karabiny, bo broń strzelecka dzieli się na parę podkategorii, czyli pistolety, karabinki i karabiny. Pistolet kałasznikowa czy karabinek AR-15, M-16 to są karabinki, natomiast pełnowymiarowy karabin to jest na przykład Mauser K-98, który jest na naszym wyposażeniu. Jest to broń tak zwana czterotaktowa, czyli żeby oddać strzał, trzeba wykonać cztery takty z zamkiem, wprowadzić nabój do komory, oddać strzał. O, w tym momencie oddałem strzał na sucho, następnie rozładować. Cała procedura wygląda w ten sposób. To, co zaprezentowaliśmy, to jest 1/10 tego, co mamy u siebie w magazynie broni, czym dysponujemy, czym możemy zaprezentować naszym klientom.
Z ciekawości zapytam, bo wiem, że panowie tą branżą dotyczącą militariów, strzelectwa zajmujecie się od lat. Skąd to zamiłowanie, hobby, pasja?
Jeżeli chodzi o mnie, to ja jestem świeży, jeżeli chodzi o tą branżę, kilkuletnim stażem. Darek tutaj jak najbardziej ma większe doświadczenie, ale to Darek właśnie zaraził mnie do tego kilka lat temu i tak z Darkiem szlifowałem te swoje umiejętności z roku na rok, no aż doszliśmy do takiego porozumienia, że dobrze nam się rozmawia, dobrze nam się współpracuje, zadziałajmy coś z otworzeniem takiego obiektu.
Skoro pan Darek ma trochę dłuższy staż, jeśli chodzi o tę branżę, to chciałem zapytać, skąd to zamiłowanie?
Prawdopodobnie z czterech pancernych. Nie, strzelectwem zajmuję się praktycznie ponad 20 lat, od 15 lat prowadzę szkolenia, kursy, jestem instruktorem strzelectwa i zaczynałem swoją przygodę wtedy, kiedy nie było w ogóle że w świadomości czyjkolwiek, że cywilowi można dać pistolet i nauczyć go strzelać na strzelnicy. Z biegiem lat na szczęście to się zmienia i zmienia się bardzo, bardzo szybko w tym momencie. Także mówię, moje 15-letnie doświadczenie, jeśli chodzi o naukę strzelania, procentowało tym właśnie, że otworzymy strzelnicę i będziemy szerzej to uczyć strzelać. Zapraszam przede wszystkim na strzelnicę, również do zwiedzenia tego bardzo ciekawego miejsca.
Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia.